wchodzimy na cmentarz przy ulicy Lipowej. Kiedy tak idziemy w kierunku cmentarza prawosławnego, przypominają mi się czasy, kiedy miałem 16 lat i byłem drużynowym takiej nieformalnej drużyny harcerskiej. I myśmy wtedy tym chłopakom starali się opowiedzieć historię naszego miasta. Opowiedzieć tę wielokulturową historię i miejscem, w którym to mogliśmy zrobić. Pewnie jedynym miejscem w tamtym czasie był właśnie cmentarz na Lipowej. Pokazywaliśmy im austriackie groby i tłumaczyliśmy, skąd mogły się wziąć austriackie groby tutaj. Pokazywaliśmy oczywiście mogiłę legionistów, ale też prawosławną część. Szliśmy na cmentarz przy Walecznych, gdzie sprzątaliśmy tamtejszy Kirkut. I w tamtych czasach, jeszcze raz, był to pewnie jedyny sposób opowiedzenia o tym, jak różni ludzie tutaj mieszkali, jak różni ludzie związani są z tradycją tego miasta, jak bardzo nieobecne jest to w codziennym życiu miasta. Cmentarz to dobre miejsce, żeby myśleć o przyszłości, myśleć o tym, co było. Oczywiście mamy tu też groby bliskich czy groby znajomych. Czasem te groby też mają swoją historię, bo ten cmentarz przy ulicy Lipowej jest tak jak cmentarze z tego okresu, takim jednym z pierwszych dużych cmentarzy poza terenami kościelnymi, gdzie te nekropolie funkcjonują przez ponad 100 lat i są śladem tego, co działo się w naszym mieście, w Polsce i na świecie. I że nasze przywiązanie do takiego państwowego myślenia, myślenia kategoriami granic, myślenia w kategoriami podziałów jest chyba niesłuszne. Oczywiście na cmentarzu widzimy podziały, widzimy te bardziej czy mniej zaznaczone granice cmentarza, kiedy w ramach akcji Płomień Braterstwa wszędzie w Polsce, w tych kilkudziesięciu dziś miejscach, przychodzimy na groby, to Lublin jest takim wyjątkowym miejscem, gdzie zaczynamy od spotkania przy grobach ukraińskich, a później przechodzimy tuż obok, to jest przecież jakieś 300 metrów, na groby polskie tych, którzy naprawdę walczyli koło siebie. Bo oni walczyli razem, oni wspólnie bronili Rzeczypospolitej i walczyli o niepodległość Ukrainy i razem też zginęli. I powinniśmy o tym pamiętać.
Ukraino, najlepsze życzenia dla Was wszystkich. Pamiętajcie, że macie w Polsce wsparcie. Ola z Lublina.
Do akcji świętowania rocznicy niepodległości Ukrainy włączyło się bardzo wiele samorządów, w tym oczywiście samorząd Lublina. Pan prezydent Krzysztof Żuk z okazji rocznicy niepodległości złożył życzenia na ręce merów 10 miast partnerskich Lublina, ale też po raz pierwszy z okazji sierpniowej rocznicy przekazał specjalne życzenia dla ukraińskich mieszkańców miasta. Dziś w 30. rocznicę niepodległości Ukrainy w imieniu własnym i mieszkańców naszego miasta życzę wszystkim Ukrainkom i Ukraińcom mieszkającym w Lublinie wszelkiej pomyślności. Cieszę się, że wybraliście nasze miasto na miejsce swojej nauki, pracy, życia. Dziękuję za Waszą obecność i znaczący wkład w życie gospodarcze, społeczne i kulturalne naszego miasta. Również dzięki Wam Lublin jest postrzegany jako otwarte europejskie miasto,
które w 2023 roku stanie się Europejską Stolicą Młodzieży. Coraz więcej osób pochodzenia ukraińskiego zgłasza się do miejskich bibliotek, by wypożyczać książki i czynnie uczestniczyć w życiu kulturalnym miasta. Dlatego Miejskiej Bibliotece Publicznej postanowiliśmy przekazać pierwsze kilkadziesiąt książek w języku ukraińskim, które będą udostępniane w filii numer 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Głębokiej. Można tam również obejrzeć wystawę Urodziny Sąsiadów z okazji 30. rocznicy niepodległości Ukrainy.
Chaos jest, bo wiadomo, sprzątanie. Tak to wygląda.
To jest wystawa, która została zrobiona z okazji 30-lecia niepodległości Ukrainy i przedstawia poezję i fotografię ukraińską. Zawsze staram się robić wystawy, które nawiązują w jakiś sposób do wydarzeń, które akurat mają miejsce albo rocznice. Wydawało mi się dosyć naturalne, żeby przybliżyć naszym czytelnikom najbliższego sąsiada. Ale również jako filia możemy się pochwalić dosyć dużym odsetkiem czytelników właśnie pochodzenia i obywatelstwa ukraińskiego. Kiedy robimy wystawy dotyczące Polski i historii Polski, z reguły używamy barw biało-czerwonych. Tu naturalnym wyborem było wybranie właśnie koloru żółtego i niebieskiego, czyli barw narodowych Ukrainy. Są tutaj zeskanowane z antologii polsko-ukraińskiej wiersze ukraińskich poetów. Wiersze w oryginale są na tle niebieskim, wiersze w tłumaczeniu są na tle żółtym. Oprócz tego są w miarę tematycznie dobrane fotografie przedstawiające Ukrainę. Są tutaj zarówno pejzaże i krajobrazy, góry, jak i również miasta, architektura oraz ludzie, którzy ten kraj, tą Ukrainę tworzą. Już prawie 3 lata temu zaangażowałam się we współpracę z organizacją Homofaber, w której pomagam przy organizacji i prowadzę kursy języka polskiego dla obcokrajowców. I ja akurat prowadzę grupę głównie osób ze wschodu, czyli z Ukrainy, z Rosji i z Białorusi. Myślę, że takie otwarcie na sąsiadów i w ogóle na osoby z innych krajów mam w zasadzie w domu od dziecka. Bo kiedyś mój tata pomagał organizować i przyjeżdżać krymskim Tatarom na studia. Też pomagał tworzyć organizacje pozarządowe i uczył demokracji w tych krajach ze wschodu. I myślę, że jakby od zawsze byłam przyzwyczajona, że w Polsce są i będą osoby z różnych krajów, a nie da się ukryć, że w Lublinie jest bardzo dużo osób. Właśnie głównie zza wschodniej granicy i myślę, że warto jest pomóc im w integracji ze społecznością, bo oni bardzo chcą się integrować z Polakami.
Życzę Ukrainie wszystkiego, co najpiękniejsze i najlepsze. Radosnych i pogodnych dni, pełnych szczęścia i pokoju dla każdego. Oleg z Warszawy.
Wiktoria Herun, Ukrainka, mieszkam w Lublinie 16 lat. W 2005 roku przyjechałam na studia do Lublina, na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej studiować dziennikarstwo. Jeszcze ten okres, kiedy w Lublinie nie było aż tak dużo studentów zagranicznych jak teraz, bo tak naprawdę większość studiowała w Uniwersytecie Medycznym wtedy w 2005 roku. Jak aplikowałam na dziennikarstwo na UMCS-ie, to rzeczywiście byłam pierwszą Ukrainką i było to wyzwanie, ale dzięki temu pozwoliło mi to bardzo ładnie praktykować język polski. To akurat był najlepszy kierunek, jaki mogłam sobie wymarzyć i marzyłam zawsze o dziennikarstwie. Później była politologia na UMCS-ie, a później jeszcze były studia zarządzania na Politechnice Lubelskiej, bo jakoś tak stwierdziłam, że wiedza ekonomiczna zawsze się przyda. W trakcie studiów poznałam wspaniałych ludzi, zaangażowałam się, dokładniej zaprosili mnie do zaangażowania się w Centrum Wolontariatu do Ośrodku dla Uchodźców, więc mogłam swój język ukraiński i rosyjski gdzieś wykorzystać i mógł być przydatny, żeby wspólnie z dziećmi uczyć się języka polskiego i odrabiać z nimi lekcje. Myślę, że nieporozumienia wynikają bardzo często z niewiedzy. Zaletą Lublina to są ludzie i ludzie tworzą ten niesamowity most porozumienia, jakiejś takiej otwartości i przyjazności. Wierzę, że studenci z Ukrainy też są ambasadorami Ukrainy w Polsce i te nowe znajomości ze studentami z Polski, które nawiążą, nawiązują też będą początkiem takiej tej lepszej, nowej historii. I historie z przeszłości, niech się tym zajmują historycy. Budujmy nasze nowe, współczesne relacje. Żyjemy w XXI wieku, jesteśmy tutaj w Unii Europejskiej, więc patrzmy gdzieś w przyszłość. Porozmawiajmy o jakichś pięknych rzeczach. Wymiana studencka, wspólny festiwal, kultura, sport. Szukajmy innych rzeczy, które nas łączą.
Historia była trudna, ale minęła. Lwów jest ukraiński, Przemyśl polski i tak pozostanie. Oby. A teraz wolna i demokratyczna Polska i Ukraina dla siebie wzajemnie są gwarantami spokoju. Chciałbym dożyć chwili, gdy Ukraina będzie w Unii Europejskiej i strefie Schengen. Jarosław z Warszawy.
Jesteśmy przy grobach i przy pomniku żołnierzy Petlury. To tutaj, przy tym pomniku, od 6 już lat spotykają się Polacy i Ukraińcy. To żołnierze ukraińskiej Armii Ludowej, żołnierze, których jakaś część najpierw walczyła z Polakami o Lwów, później była sojusznikami polskiej armii Piłsudskiego w czasie wojny polsko-bolszewickiej. To dopiero w ostatnich latach uświadamiamy sobie, że tak naprawdę jedynymi żołnierzami, jedynymi zwartymi oddziałami, które wspólnie z Wojskiem Polskim, z żołnierzami Piłsudskiego walczyli przeciwko sowieckiemu najazdowi, to byli właśnie żołnierze Ukraińskiej Republiki Ludowej, którzy wówczas walczyli o niepodległość Polski i niepodległość Ukrainy. Razem zatrzymali armię sowiecką na Wiśle. Coraz częściej, na szczęście, pamiętamy, że dowódcą obrony Zamościa był wówczas pułkownik, później generał Bezruczko, ukraiński pułkownik, który dowodził również polskimi oddziałami. I że ta obrona Zamościa była kluczowa dla spowolnienia pochodu sowieckiej armii w kierunku wojska. Dlatego właśnie tutaj mamy mogiły tych żołnierzy. Jest na nich ukraiński herb, tryzub, kozacki krzyż i proste mogiły. To nie są żołnierze, którzy zginęli w walce. Oni po pokoju brzeskim nie mieli powrotu na Ukrainę. Nie mogli wrócić do sowieckiej rzeczywistości i zamieszkali tutaj w Lublinie. Byli częścią naszej społeczności. Towarzystwo Ukraińskie w ostatnich latach stara się odremontować troszeczkę te groby. Postawiono ten pomnik i w ramach akcji Płomień Braterstwa polscy harcerze i ukraińscy skauci przychodzą i zapalają znicze. To nie ma służyć pamięci. To ma służyć spotkaniu. To ma być spotkanie ludzi, którzy dzielą wspólne wartości.
Jestem głęboko przekonany, że naszym sąsiadującym nacjom robi się coraz bardziej po drodze. To tak dla nas, jak i dla was wielka szansa, której nie wolno zmarnować. Pracujmy nad tym wspólnie. Jacek z Jeleniej Góry.
Przed nami jest strona ukraina30.pl. Kiedy mniej więcej pół roku temu uświadomiliśmy sobie, że zbliża się rocznica niepodległości Ukrainy, pomyśleliśmy, kiedy nasza sąsiadka ma 30 lat, to co, kupujemy kwiaty, bierzemy jakiś prezent, idziemy, jakiś drobiazg, życzymy jej wszystkiego najlepszego. A tutaj Ukraina, nasz sąsiad, ma 30 lat i to jest dla nas okazja do świętowania. Zebraliśmy się razem z przyjaciółmi, podzieliliśmy się pracą, ktoś zaczął tworzyć stronę, ktoś zaczął pisać życzenia.
I tak naprawdę ta strona to są nasze jakieś wspólne pomysły. Początkiem czy najważniejszą myślą były życzenia. Powiedzieliśmy sobie, napiszemy życzenia w języku polskim, w języku ukraińskim i zachęcimy ludzi, zachęcimy organizacje do podpisywania się pod tymi życzeniami. Spotkało się to z ogromnym odzewem i ludzie chcieli powiedzieć po prostu: dobrze, Ukraino, że jesteś, sami dopisywali jakieś własne słowa. Pan Edward z Krakowa napisał: życzę Ukrainie i społeczeństwu wolności i solidarności i niepodległości. Takich dopisków mamy bardzo dużo.
Życzę wam, ukraińscy przyjaciele, przede wszystkim pokoju, wolności i niezależności. W zdrowiu i wśród przyjaciół. Małgorzata z Warszawy.
Jesteśmy przy pierwszym w Polsce pomniku Hołodomoru. Tak w języku ukraińskim nazywa się Wielki Głód lat 32-1933. Oczywiście na całym świecie zdarzały się sytuacje, w których były klęski żywiołowe, w których nie było dość wody, nie było plonów. Wielki Głód w Ukrainie była to sytuacja, w której miliony ludzi stracili życie, dlatego że władza odebrała im jedzenie. To jest pierwszy pomnik, który został wystawiany staraniami mieszkańców Lublina. Pamięci milionów ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie. Ukraińców, a także Polaków i innych narodów, którzy stracili życie w wyniku zbrodni dokonanej przez reżim sowiecki. Mieszkańcy Lublina. Ten pomnik powstał w 2014 roku, kiedy naród ukraiński walczył o swoją wolność na Majdanie, kiedy do polskich szpitali trafiali ranni z Majdanu, ranni z ranami postrzałowymi, bo do nich strzelano, marzyli o tym, żeby być Europejczykami i do nich strzelano i nie byli bezpieczni w szpitalach. I milicja wyłapywała ich w szpitalach. 130 osób pomogliśmy przewieźć do szpitali w Polsce i dzięki temu byli bezpieczni i dzięki temu mieli szansę przeżyć w tym bardzo, bardzo ważnym momencie dla Ukrainy, dla Ukraińców. No właśnie, mieszkańcy Lublina postawili ten pomnik. Stoi on przy Katedrze Prawosławnej w ruchliwym punkcie miasta, tuż obok dworzec autobusowy, ale tu jest ten kamień, przy którym znów raz do roku spotykają się Polacy, Ukraińcy i inni. Ten pomnik jest bardzo ważnym znakiem tego, że to nie jest tak, że Polska jest dla Polaków, a Ukraina dla Ukraińców. W tamtym głodzie, gdzie umierały całe wioski, matki patrzyły, jak z głodu umierają dzieci. Umierały niezależnie od tego, czy były to żydowskie dzieci, polskie dzieci, ukraińskie dzieci, tatarskie dzieci. Ten reżim dotykał wszystkich. I dlatego, niezależnie od tego, czy jesteśmy przy nowo zbudowanym pomniku błogosławionego Emiliana Kowcza, ukraińskiego duchownego, który pod Lwowem ratował żydowskie dzieci i za to znalazł się na Majdanku, tutaj zginął, czy przychodzimy na mogiły czy pomniki, które upamiętniają ofiary Polaków, którzy walczyli o wolność, którzy zginęli, którzy zostali zamordowani przez jakiś reżim. Każdy z tych ludzi ma takie same dzieci, taką samą matkę, takiego samego brata. Jesteśmy równi w tych nieszczęściach i dlatego razem powinniśmy się wspierać i pamiętać o tym.
Niech zakończy się wojna i oby już nikt nie zginął. Niech język ukraiński rozbrzmiewa w wolnej Ukrainie. Mirka z Rabacina.
Dochodzimy do grobu moich rodziców. Adam Stanowski, żołnierz Armii Krajowej, powstaniec warszawski, więzień okresu stalinowskiego, wychowawca młodzieży, wykładowca KUL, członek opozycji demokratycznej, pierwszy senator z ziemi lubelskiej 30 lat temu i mama Alina Stanowska, pedagog, instruktor harcerski, nauczyciel akademicki, też więzień Zamku Lubelskiego. Dla nich te czasy wyboru były bardzo, bardzo trudne. I ojciec całe życie starał się nam tłumaczyć, że powinniśmy szanować sąsiadów, że powinniśmy trzymać się razem z sąsiadami. To było jakieś kompletnie abstrakcyjne. Pamiętam takie lato w górach, byliśmy na wakacjach. Nagle zaczęły górą latać samoloty, a przez przełęcz jechać czołgi. To był 68 rok. Inwazja na Czechosłowację. Wtedy ojciec zebrał nas, trzech synów, ja byłem najstarszym. Powiedział: pamiętajcie, że zawsze musimy się trzymać razem. My Polacy, Czesi, Węgrzy, Słowacy. Nie mówił wtedy o Ukraińcach, ale pewnie ich miał na myśli. Pamiętam to do dziś i pamiętam jego poruszenie związane właśnie z tymi czołgami, z tymi samolotami. On należał do tych, którzy rozumieli, co to wojna.